Mam do Ciebie pytanie. Czy jeżeli dostałbyś możliwość teleportowania się w czasie, żeby zmienić coś w przeszłości i poprawić swoją teraźniejszość, to czy byś to zrobił? Jeżeli tak, to mało kto zdaje sobie sprawę, że ma taką możliwość w teraźniejszości, żeby poprawić swoją przyszłość. Czyli warto zadać sobie pytanie, szczególnie w kontekście postanowień noworocznych i tego, że właśnie mamy przełom grudnia, stycznia, no chyba, że oglądasz już w styczniu, to mamy już styczeń. Chcemy coś w swoim życiu zmienić, a uważam, że w dzisiejszym szalonym świecie, który pędzi do przodu i nie obraca się za siebie, nie podejmowanie jakichkolwiek ryzyk, stanie w miejscu jest największym z możliwych ryzyk. Więc co mogę zrobić teraz, żeby moja przyszłość była lepsza? Odwołuję się też do odcinka, który nagrywałem 2 lata temu przy okazji Sylwestra, który świętowaliśmy w Dubaju, teraz świętujemy w Tajlandii, więc pozdrowienia z Tajlandii. I mówiłem wtedy o tym, że spotkałem jedną z najbogatszych osób w moim życiu i rozmawialiśmy, co warto robić, jak wygląda kontekst pracy, osiągania sukcesu, wydawania pieniędzy. I muszę powiedzieć, że to przeżywam od ostatnich 2 lat i coraz bardziej sobie uświadamiam, że faktycznie pieniądze są do pewnego momentu świetne, dają dużo satysfakcji, rozwiązują wszystkie możliwe problemy pieniężne, ale od pewnego momentu no, już lepiej nie będzie. Już łóżko może być wygodne, najbardziej jak się da, może być najpyszniejsze jedzenie, najlepsze kierunki, mogę mieć lato cały rok podróżując po świecie, ale jak nie satysfakcjonuje mnie główne zajęcie, którym się zajmuję, to będę miał nieszczęśliwe życie. Więc na koniec dnia pieniądze fajnie, ale tak naprawdę satysfakcja z tego, co robimy, jest fundamentalna. Teraz uważam, że tą satysfakcję możemy wdrożyć u siebie dużo wcześniej niż dopiero w momencie, kiedy mamy już miliony na koncie. I to jest odcinek, który sam chciałbym obejrzeć, mając kilkanaście lat. Myślę, że nawet jak masz więcej niż kilkanaście lat, to warto obejrzeć. Bo jest to odcinek, gdzie uświadomiłem sobie, w ilu momentach swojego życia albo źle odczytywałem ludzi, albo źle odczytywałem sytuację, albo byłem zbyt mało pewny siebie, brakowało mi takiej pewności, żeby zrobić pewne rzeczy, a to wszystko dało się tego nauczyć. I szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie wszystko dostępne jest na YouTubie, na TikToku, na, wiecie, można oglądać shortsy, długie nagrania, praktycznie na każdy temat mamy odpowiedź. To jest dla mnie niesamowite. No bo nie możemy powiedzieć już w dzisiejszym czasie, że czegoś nie wiemy. Możemy powiedzieć, że jeszcze tego nie wiem i zaraz się nauczę. Teraz jak podnieść swoją pewność siebie? Uważam, że jeżeli podniesiemy swoją pewność siebie w kontekście życiowym i biznesowym, to wpływa ona pozytywnie na każdy aspekt naszego życia. I do tego odcinka zainspirował mnie jeden z gości. Nie znam typa, ale siedzieliśmy obok siebie w restauracji kilka dni temu i on podczas zamawiania miał taki specyficzny styl zamawiania, że on dokładnie wiedział, co chce. Ale to nie było takie coś, że ja wiedziałem, że akurat chcę to danie i to danie, tylko zadał, kurczę, nie jestem w stanie tego powtórzyć, ale za chwilę dam Ci konkretne przykłady, zadał tak konkretne pytanie na temat jednego dania, że zacząłem się zastanawiać, mówię, kurde, ale gościu się zna. I w tym momencie miałem taki flashback, że mówię, ja pierdzielę, w ilu sytuacjach ja w życiu byłem, że widziałem, że ktoś coś takiego zrobił i ja sobie pomyślałem, ale on jest konkretny, ale on jest ekspertem w danej dziedzinie i od razu lepiej na niego spoglądałem. Czyli to pierwsze albo kolejne wrażenie, które robił na mnie, robiło takie wow. I wtedy zdałem sobie sprawę, że te osoby, które były przygotowane, bo tak naprawdę chodzi o przygotowanie, zaraz chwilę pokażę Ci przykłady, to były osoby, które czuły się pewniej w konkretnych sytuacjach stresujących, czyli miały mniej stresu w życiu, były pewniejsze siebie, skoro były pewniejsze siebie, to lepiej były odbierane przez inne osoby, a to finalnie też może przekładać się pozytywnie na Twój biznes, który prowadzisz. Dam Ci przykłady. Poznałem gościa, który mówi po chińsku, Polak, który mówi po chińsku. I pytanie do Ciebie. Jak myślisz, co pierwszego mówi większość osób, kiedy słyszy, że jakiś Polak mówi po chińsku też, nie? Jak myślisz? No tak, oczywiście, to powiedz coś po chińsku. I teraz, co dzieje się po drugiej stronie? Ta osoba może powiedzieć jedną z kilku najbardziej standardowych rzeczy. Uważam, że każda z tych rzeczy, które powie, jest w większości wypadków błędna. Może powiedzieć, a co byś chciał usłyszeć? Może powiedzieć coś bardzo prostego, ni hao na przykład, albo może użyć przekleństwa po chińsku i wtedy wszyscy zaczynają się śmiać. I uważam, że każdy z tych scenariuszy nie jest perfekcyjny, uważam, że każdy z nich mógłby być lepszy, albo mógłby zrobić czwartą opcję. Co to jest za czwarta opcja? Jak myślisz? Poburzujmy trochę, burza mózgów. Co to może być? Jakbym mówił po chińsku, to przygotowałbym sobie zarąbiście skomplikowaną, ale prostą do wymówienia frazę. Na przykład, jestem Filip, genialnie mówię po chińsku i chciałem ci teraz zaimponować, co ty na to? I oczywiście po chińsku, nie? I teraz mając to zdanie, które od razu jak karabin wystrzeliwujemy z siebie, jak tylko ktoś zapyta się nas, a pytają się pewnie cały czas o to samo, powie coś po chińsku, wypadam dużo lepiej, na bardziej zdecydowanego i nikt później nie zapyta, czy ja mówię po chińsku już pełnymi zdaniami, ja mógłbym potrafić tylko tą jedną rzecz. I taka zuchwała rzecz, poznałem gościa kiedyś, który chciał jechać na Erasmusa i nie mówił po hiszpańsku, a wymyślił sobie, że on będzie chciał jechać na Erasmusa do Hiszpanii. Wyobrażacie sobie, że były tak konkretne schematy, o które pytali, że on wykuł na pamięć tylko i wyłącznie te frazy. Nie potrafił mówić po hiszpańsku, on to fonetycznie to wykuł i on znał tylko, które pytania zostaną, jakie pytania zostaną zadane i jak na nie odpowiedzieć. On nie potrafił mówić po hiszpańsku. I co jest najlepsze? Wygrał, pomimo że konkurencja była duża, i jako jedna z osób pojechał do Hiszpanii i tam dopiero nauczył się mówić po hiszpańsku. Ale było to zuchwałe, było to szalone, jednocześnie był w stanie to zrobić. Więc zobacz, że mając jedną konkretną frazę, ludzie zakładają, że to od razu potrafisz mówić po chińsku genialnie, a może to jest jedyne zdanie, które potrafisz. Co więcej, byliśmy dawno, dawno temu, nie pamiętam ile to było, pewnie z 14-15 lat, na otwarciu salonu Ferrari. I później była impreza, after party. Podchodzimy do baru z moim znajomym i ten znajomy pyta, jaka jest whisky na open barze, czyli w cenie. No i ktoś tam mówi, czarny Johnny, czerwony Johnny i powiedzmy Jim Beam. Nie pamiętam, nieistotne. A on mówi, to ja ich nie lubię. I teraz to było takie trochę wow, nie? Że gościu, po pierwsze, jest na evencie Ferrari. Są whisky, które każdy pije. On ich nie lubi, to może jest ekspertem. Po chwili mówi, to ja bym poprosił 12-letniego Chivasa, podwójnego Chivasa. Podwójnego 12-letniego Chivasa na lodzie. I to było takie, nie, że ja byłem w szoku, tak, ale to było takie, wow, co tu się właśnie stało? Wewnętrznie, nie? Że gościu po pierwsze najpierw przełamał schemat, odmówił tego whisky, które jest w cenie i dodatkowo zamówił sobie coś, a wiecie, to było 14-15 lat temu. Teraz 12-letni Chivas, nic specjalnego, tak? I najśmieszniejsze w ogóle ten drink wtedy kosztował, ten drink, ten podwójny Chivas kosztował pewnie z 35 zł. Śmieszne ceny, nie? Inflacja. Także on zamówił sobie tego Chivasa, który wtedy był w miarę ekskluzywnym łyskaczem. Ja sobie myślę, ja pierdzielę, jak ten gościu się zna. Albo z innym gościem byliśmy w knajpie i on się pyta, był parę razy we Włoszech. Pyta się, a ta carbonara to jest robiona na żółtkach czy na śmietanie? Na śmietanie, a nie, to ja dziękuję. To też było takie, że się zastanawiasz i mówisz, ja pierdzielę, jak ten gościu się zna. I to samo ja przeżyłem wracając z Tajlandii 12 lat temu, gdzie w ogóle tajskie jedzenie w Polsce raczej nie było popularne i byliśmy w pierwszej, albo jednej z pierwszych knajp tajskich w Polsce, przynajmniej tych, które ja znałem. I ja już wtedy poruszałem się płynnie, a wchodząc do tej restauracji wiedziałem, co ja chcę zamówić, że ja chcę pad thaja z krewetkami i tak dalej, nie? Teraz ta jedna rzecz, i teraz przechodzę do takiej konkluzji, ta jedna rzecz sprawiła, że ja nagle byłem w stanie czuć się pewnie. Przy zamawianiu mogłem, wiecie, jeżeli ja idę do knajpy i piję wino, zamawiam jakieś wino i kelner przychodzi, nalewa trochę tego wina, a ja nie mam pojęcia, co z tym zrobić, to po pierwsze moja pewność siebie spada, po drugie czuję się jak głupek i po trzecie co? Co mogę z tym zrobić? Większość osób nie robi z tym nic. A co mógłbym zrobić? Wrócić do domu albo pójść do toalety, odpalić sobie filmik etykieta picia wina albo jak zamawiać wino w restauracji i przez 10 minut obejrzeć ten filmik, dobra, na przyspieszeniu, poświęcić 5 minut, żeby już nigdy nie znaleźć się w życiu w takiej sytuacji, w której jesteśmy zestresowani, bo kelner przyniósł wino, nalał go trochę i nie wiemy, co z tym winem zrobić. Szybki przerywnik, już w sobotę konferencja Flipy 2.0 online dla moich widzów, bezpłatne bilety w linku poniżej. Jest to cały dzień z poziomu twojego komputera o nieruchomościach, o flipach, o inwestowaniu w roku 2024. Jedna z osób po tej konferencji napisała do nas ostatnio, że sprzedała swoje mieszkanie o 40 tysięcy drożej, tylko dlatego, że była na tej konferencji, więc myślę, że więcej rekomendacji dawać nie muszę. Widzimy się na konferencji i wracamy do odcinka. Teraz jeżeli poruszamy się płynnie po różnych kuchniach, tak? Wybieramy sobie ulubione danie meksykańskie, ulubione danie chińskie, ulubione danie tajskie, to jeżeli jesteśmy w jakiejś knajpie, to nie wymyślajmy, nie zastanawiajmy się, nie marudźmy później, że nam coś nie smakuje. Weźmy to standardowe danie, które zawsze wybraliśmy, jesteśmy przygotowani. I to można przełożyć na całe życie. Jeżeli kiedykolwiek znajdujesz się w sytuacji, gdzie nie wiesz, co zrobić, nie wiesz, jak się zachować, dzieli cię w zasadzie sekunda od tego, żeby podjąć decyzję, że chcesz się doedukować w tym kontekście i wzbudzić w sobie ciekawość, obejrzeć filmik i być w tym jednym drobnym detalu, w tym jednym procenciku lepszym od 99% ludzi. Jesteśmy w tym momencie w hotelu Pullman i zacząłem się zastanawiać przy śniadaniu, skąd w ogóle jest ta nazwa Pullman. Czy to jest nazwisko, czy to jest nazwa własna? Podejrzewałem nazwisko. Więc wystarczyło 5 minut, żeby zapoznać się z mega ciekawą historią przedsiębiorcy amerykańskiego z Chicago, który w zasadzie był prekursorem tworzenia wagonów sypialnych i w ogóle stworzenia takiego luksusowego podróżowania, które później przyszło do nas do Europy. I najpierw były pociągi, później powstały hotele na trasie pociągów, wagony sypialne i to wszystko pochodziło od marki Pullman. Jest to pierdoła, która prawdopodobnie nigdy w życiu mi się nie przyda. Ale w tym momencie, jeżeli ja już chociaż trochę bardziej znam się na historii tego hotelu i wzbudziłem sobie tą jedną ciekawość po drugiej, po trzeciej, po czwartej, to ja uczę się czegoś bardzo ciekawego. Słuchajcie, ja uważam, że większość z nas wyszła ze szkoły z nienawiścią do nauki. Dlatego też podziwiam, że siedzisz tutaj, oglądasz YouTube'a, jak można robić tysiąc innych rzeczy, oglądać shortsy albo grać na komputerze, nie? Wyszliśmy wychowani w nienawiści do nauki. Nie chce mi się uczyć, ona jest nieciekawa, jest nieprzydatna. Ja naprawdę jestem osobą ekstremalnie praktyczną, pragmatyczną, która uwielbia, jak jakaś wiedza ma praktyczne zastosowanie w życiu. Nie lubiłem uczyć się na zapas jakichś pierdół. Ale w tym momencie, kiedy przeżywamy życie i stanęliśmy w niekomfortowej sytuacji, to od nas tylko i wyłącznie zależy, czy drugi raz znowu będziemy w tej niekomfortowej sytuacji, czy nie. Możemy drugi raz iść zamówić wino i nie wiedzieć, co z nim zrobić, albo przypomnieć sobie to nagranie i powiedzieć, no tak, faktycznie, obejrzę sobie, będę wiedział i w następnej sytuacji będę o 1% pewniejszy. I to się wydaje, że to jest taka pierdoła, która nic nie daje. Ale przypominam sobie, ile historii, ile momentów swojego życia miałem takich, że gdzieś szedłem przez życie, miałem 16, 18, 20 parę lat, za cholerę nie wiedziałem, jak się zachować w danej sytuacji. I oczywiście później pod prysznicem, godzina 22, ja mówię, ja pierdzielę, przecież mogłem zrobić to, to, to i to. Miałem genialną ripostę, genialne rozwiązanie. I następnym razem to poprawiałem, ale było wiele sytuacji, gdzie nawet nie byłem świadomy, że mogłem coś poprawić. Więc taki prosty radar, który warto sobie włączyć. Czujesz się niekomfortowo w jakiejś sytuacji, zastanów się, co można zrobić lepiej w kolejnym razie i żeby kolejny raz już po prostu był lepszy. I bardzo często to wygląda tak, że najpierw w ogóle zwrócimy uwagę na tą sytuację, później się doedukujemy, ta sytuacja wydarza się po raz drugi, ale jeszcze, wiesz, w mózgu coś nie zatrybiło. Kurde, to jest chyba ta sytuacja, chyba taką się mam zachować. Ale twoja szansa minęła. Dopiero za trzecim razem do trzech razy sztuka będziesz już miał połączyć to, że to jest ta sytuacja, czujesz się niekomfortowo, wiesz co z tym zrobić, bo przecież dowiedziałeś się i to wdrażasz. I teraz jak może nam to pomóc w biznesie? Zakładając, że jeżeli poświęciliśmy na coś 15-20 minut, dobra, czasem godzinę, dwie, to jesteśmy w top 1 ludzi na świecie, którzy się tym zajmują. Na przykład negocjacje. Czyli zakładając, że mamy... Przyjąłem dla okrągłych liczb 8 miliardów ludzi na świecie, to jesteśmy lepsi w czymś od 7 miliardów i 920 milionów ludzi na świecie. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że pierwsze negocjacje, idąc kupić mieszkanie albo idąc negocjować jakiś kontrakt, jakąś umowę, jesteśmy totalnie zestresowani. I można by było czytać każdą książkę o negocjacjach, polecam książki Wojtka Woźniczki, i siedzieć i próbować użyć każdej techniki, a na koniec dnia wystarczyłoby wdrożyć jedną, dwie, maksymalnie trzy proste techniki, nawet jedna najprostsza. Wie pan co, jak już rozmawiamy o cenie, ja to nie lubię negocjować. Jaka byłaby pana najlepsza propozycja? Jedno proste zdanie, które tłuczemy w kółko. Czyli wybrałem sobie moją ulubioną whisky, wybrałem sobie mojego ulubionego drinka, wybrałem sobie moje ulubione danie w każdej możliwej kuchni. Wiem, jak się zachować, jak kelner podaje mi wino. Umiem też jednym prostym zdaniem negocjować. Jak to zrobimy raz, drugi, trzeci, przełamaliśmy w sobie ten brak pewności siebie, tego, że nie będziemy o coś pytać, bo trochę głupio, nie wypada, i zaczynamy wdrażać tam jedną prostą rzecz i ją pałujemy, aż nam wejdzie w nawyk, to wtedy dodajemy sobie drugą, trzecią, czwartą, piątą rzecz. I dla mnie, jako dla przedsiębiorcy i inwestora, było też ważnym elementem zrozumienie, że ta pewność siebie i to ta elastyczność i płynność poruszania się po elementach biznesowych wynika tylko z jednej rzeczy. Z tego, że mam duży wolumen tego, co robię. To nie jest tak, że ja przeprowadzałem jedne rozmowy negocjacyjne i one nauczyły mnie świetnie negocjować. Przeprowadziłem tych rozmów setki, jeżeli nie tysiące. Chciałem rekrutować ludzi, przeprowadziliśmy tych rekrutacji, tych rozmów setki, jeżeli nie tysiące. I to może wkurzać. Zresztą jak wybieraliśmy mieszkania, szukaliśmy najlepszych układów, projektowaliśmy, jak da się te układy zmienić pod kątem funkcjonalnym, to tych też układów było setki. Projektowaliśmy całe kamienice, całe piętra kamienic, po to, żeby na przykład nie dogadać się na końcu z właścicielem, bo jakoś tak wyszło, ale doświadczenie, które zebraliśmy, ono pozostało. Jeżeli wezmę tą perspektywę, o której mówiłem na samym początku, że pieniądze to jest jeden element, ale drugi to jest ta satysfakcja z pracy, którą wykonujemy, robimy coś, co lubimy i przychodzi wolumen, na którym możemy uczyć się i być coraz lepszym, to w zasadzie większość rzeczy, które robimy na początku, słyszymy, że nasz znajomy zainteresował się inwestowaniem w nieruchomości i też jesteśmy podjarani, mówimy, kurde, to ja też będę inwestował w nieruchomości, no i wchodzimy w rynek, jesteśmy w najgorszej możliwej sytuacji, jest wysoka euforia, ale nie mamy umiejętności, nie mamy doświadczenia, nie mamy pewności siebie, to wszystko u nas kuleje. Idziemy obejrzeć pierwsze mieszkanie, totalna klapa, obejrzeć piąte, totalna klapa, piętnaste, już zaczyna coś się dziać, ale większość osób kiedy się poddaje? Właśnie w tym momencie. Poświęciłem kilkanaście godzin na działanie, na edukację i się poddaję, bo ten mój entuzjazm zderzył się z tym, że no niestety nie jest takie proste. I ludzie najczęściej poddają się w momencie, kiedy są w najgorszym dołku i stwierdzają, jakby to było takie proste, to bym już to umiał. Ale prawda jest taka, że to jest takie proste, albo stanie się za chwilę takie proste, jeżeli jeszcze chwilę z tym wytrzymasz. I wracając do tej pewności siebie, im więcej mamy w życiu sytuacji, w których byliśmy pewni, zachowaliśmy się tak, jak chcieliśmy, daliśmy sobie samemu słowo, że hej, w takich sytuacjach będę trochę bardziej zuchwały. Ja wiem, jaki jest finisz, ja wiem, jaka jest meta naszego życia. Naszą metą jest śmierć, więc wiemy już, gdzie będziemy za 20, 30, 50, 70 lat, a może za 150, kto wie, ile pożyjemy. Metę już znamy. Teraz warto wypełnić ten element naszego życia czymś ciekawym, byciem trochę bardziej zuchwałym. Większość ludzi boi się być trochę bardziej pewnym siebie, trochę bardziej zuchwałym, bo boi się, co inni ludzie pomyślą. Rodzina, znajomi albo nieznajomi, to już w ogóle jest szalone. Ja też przez to przechodziłem. Ale moment, kiedy uświadamiamy sobie, że jestem w hotelu Pullman, gdzie 99% ludzi nie ma pojęcia, co to był za gościu i wszyscy praktycznie o nim zapomnieli, no pozostało po nim nazwisko, to nawet taki gościu, który zakładam, że był pewnie miliarderem na dzisiejsze pieniądze, nikt o nim nie pamięta, to myślenie o tym, że każdy myśli o tobie i czeka, aż się potkniesz, no myślę, że tak nie jest. Myślę, że większość ludzi myśli o sobie i o tym, jak ty ich oceniasz, i nie myśli o tobie. Więc podsumowując działania na rok 2024, więcej pewności siebie, więcej zuchwałości, nikt nie myśli o tobie i faktycznie czasem te kilkanaście minut przygotowania, sprawdzenia danego tematu sprawia, że już nigdy więcej nie będziesz w sytuacji, w której czujesz się głupio, a to będzie ekstremalnie procentowało. Jeżeli oglądasz ten odcinek jeszcze przed nowym rokiem, to dobrej zabawy sylwestrowej i miłego wdrażania postanowień na nowy rok. Jeżeli jest już nowy rok, to witam cię w nowym roku i mam nadzieję, że to, co ci powiedziałem, wykorzystasz w swoim życiu. Przypominam o subskrypcji kanału, jeżeli ci się podobało i dziękuję ci. Cześć!